Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Będziemy mówić dzisiaj, powiedziałabym, jak trochę zdarta płyta o otyłości, bo to jest temat, który co jakiś czas pojawia się w naszej audycji i myślę sobie, że on się będzie pojawiał i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. A to wszystko dlatego, że jest nowe spojrzenie, czy wręcz nowa definicja i kryteria diagnostyczne otyłości.
To prawda. Pojawia się jakiś nowy pomysł, żeby na tą otyłość spojrzeć. No i myślę, że warto o tym podyskutować. Dlaczego próbujemy, czy też dlaczego naukowcy próbują jakoś inaczej spojrzeć na tą otyłość i co o tym wiemy, skąd to się wzięło i w którą stronę to zmierza. Myślę, że to bardzo ciekawe. Można też jakiś głos krytyczny przedstawić wobec tego nowego spojrzenia.
No właśnie, eksperci, 58 ekspertów reprezentujących różne specjalności medyczne, badało 5 lat, zastanawiało się nad tymi nowymi kryteriami. Szczerze mówiąc, pytanie dlaczego? No bo jakby mamy w głowie, czy jak sobie wyobrażamy osobę otyłą, to mniej więcej wiemy, jak taka osoba wygląda. Więc zastanawiam się, po co takie ścisłe kryteria diagnostyczne?
Sam się zastanawiam, dlaczego. I ja osobiście nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o te nowe kryteria, ale być może one są potrzebne do czegoś, o czym my jeszcze nie wiemy, czyli pewnie, znając życie, będzie troszkę chodziło o jakąś politykę zdrowotną wielu krajów i też sposób na finansowanie walki z tą otyłością. Myślę, że to bardziej idzie w tą stronę, ale możemy jakby zacząć od założeń i o co w tym wszystkim chodzi. Do tej pory choroba otyłościowa, czy też otyłość, warto wiedzieć, że jakby definicja też jest bardzo prosta, bo otyłość jest po prostu nadmiernym nagromadzeniem się tkanki tłuszczowej w organizmie i do tej pory diagnoza otyłości opierała się na wskaźniku BMI. Wskaźnik BMI jest to taki prosty wzór matematyczny, w którym możemy, podnosząc swój wzrost do kwadratu, a następnie dzieląc ten wynik tego potęgowania, dzieląc swoją wagę przez tą wartość, uzyskać ten wskaźnik właśnie BMI. W internecie jest bardzo wiele kalkulatorów, zawsze można skorzystać z takiej wersji uproszczonej i według tego wskaźnika, jeżeli u kogoś wynosi on powyżej 30, to mówimy o otyłości i to właściwie jest jedyne kryterium aktualne. No, natomiast naukowcy zauważyli, że u osób, które mają wskaźnik BMI powyżej 30, nie u wszystkich rozwijają się symptomy choroby otyłościowej. To znaczy, są takie osoby, które mają wskaźnik BMI powyżej 30 i teoretycznie nic im nie dolega. Dzisiaj są...
Znaczy, oprócz tego, że wyglądają tak na osoby otyłe.
Ale z punktu widzenia jakby fizjologii organizmu okazuje się, że ta otyłość nie wywiera żadnego piętna na działanie tego organizmu i są bezpieczni w swojej wysokiej masie ciała. Do tej grupy należą również osoby o bardzo rozbudowanej muskulaturze, czyli na przykład osoby zawodowo czy też hobbystycznie związane z treningiem, szczególnie z treningiem siłowym. Prawda? Czyli jeżeli w ciągu jakiegoś czasu swojego życia zbudujemy czy też nagromadzimy bardzą ilość masy mięśniowej, to w związku z tym, że masa waży, będziemy mieli wysoki wskaźnik BMI i być może po iluś tam latach treningu okaże się, że zgodnie z tym kryterium, czyli BMI powyżej 30, mimo tego, że mamy niski poziom tkanki tłuszczowej, będziemy mieli wskaźnik pokazujący na otyłość. Więc naukowcy zajęli się głównie właśnie tymi dwoma przypadkami. Czyli z jednej strony, jeżeli masz wysoką masę mięśniową i wskaźnik BMI powyżej 30, oraz jeżeli masz ten wskaźnik również wysoki, ale jednocześnie nie masz żadnych cech chorobowych nagromadzonej tkanki tłuszczowej, to znaczy, że w takim wypadku nie możemy mówić o takiej klinicznej postaci otyłości.
A może w takim razie przypomni pan, jakie to są te cechy, które wskazują na otyłość?
No, zgodnie z aktualnymi kryteriami to jest tylko wskaźnik BMI powyżej 30. To znaczy otyłość jest diagnozowana na podstawie tego wskaźnika, który oczywiście nie powstał po to, żeby diagnozować indywidualne osoby, tylko po to, żeby jakby badać ten nasz wskaźnik na tle populacji. Tak, na tle populacji on jest naprawdę bardzo skuteczny. To znaczy, jeżeli mamy 1 000 000 osób, czy 30 milionów, 38 milionów, tak jak w Polsce, to ten wskaźnik przy tak wielkiej skali, on się ciągle będzie świetnie sprawdzał. Ale jeżeli spróbujemy go przenieść na jednostkę, to może się okazać, że on nie jest tak doskonały, jak w takich badaniach statystycznych. I naukowcy postanowili w związku z tym podzielić tą otyłość, która do tej pory była jednym stadium, na otyłość przedkliniczną i otyłość kliniczną. Można to porównać aktualnie do cukrzycy. To znaczy wartość docelowa cukru, glukozy w organizmach to jest 100 mg na decylitr, ale cukrzycę dopiero diagnozuje się, jeżeli ta wartość jest powyżej 125, czyli jest jakaś przestrzeń, o której mówimy, że jest takim stanem przedcukrzycowym. I podobnie aktualnie będziemy diagnozowali według tych nowych standardów otyłość, czyli jakby taki stan, kiedy ten wskaźnik BMI już jest podwyższony i pojawiają się jakieś pierwsze objawy, nie będzie jeszcze stanem otyłości klinicznej, tylko można powiedzieć, że będzie takim stanem przedotyłościowym.
Czyli takim sygnałem, tak?
Czyli takim sygnałem. No i teraz kiedyś o tym rozmawialiśmy. Właściwie warto powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, dlaczego u niektórych osób, u których wskaźnik BMI wychodzi powyżej 30 i mają wysoki poziom tkanki tłuszczowej, nie dochodzi do zaburzonej pracy metabolizmu organizmu, czyli nie dochodzi do jakichś zmian i chorób metabolicznych. I warto wspomnieć naszą audycję, w której rozmawialiśmy, porównywaliśmy tą tkankę tłuszczową do takiego zbiornika retencyjnego i mówiliśmy, że u każdego ilość komórek tłuszczowych, które są w stanie, że tak powiem, bezpiecznie przechowywać nadmiar energii skumulowaną w postaci tkanki tłuszczowej, jest inna. I są takie osoby, które mogą mieć właśnie powyżej 30% tkanki tłuszczowej i mają tak zbudowany organizm, że te komórki adipocyty, czyli te komórki tłuszczowe, są w stanie bezpiecznie to magazynować i ta tkanka tłuszczowa nie pojawia się w miejscach, w których mogłoby dochodzić do na przykład uszkodzenia narządów wewnętrznych, a są osoby, u których ten poziom tkanki tłuszczowej natychmiast w sposób bezpieczny zostaje wypełniony i ta tkanka tłuszczowa zaczyna przerastać na przykład wątrobę, trzustkę, pojawia się tkanka trzewna, tłuszcz pojawia się w naszych mięśniach i dopiero wtedy te osoby wykazują jakieś cechy chorobowe otyłości.
To... A nawet mogą być wagowo mniejsze trochę, tak? Od A osób, które tak. mają ten, jak pan ładnie określił, zbiornik retencyjny większy.
Tak, więc tutaj jakby w tej nowej diagnozie otyłości, w nowych kryteriach, jakby nie wspomina się dlaczego i skąd to wynika, ale generalnie do tego wszystkiego to się sprowadza. Więc naukowcy aktualnie postanowili tą diagnostykę poszerzyć o dodatkowe elementy, czyli nie wystarczy, że masz BMI powyżej 30, ale oprócz tego wskaźnika powyżej 30, żebyś został określony czy przypisany grupie otyłości klinicznej, musisz mieć jeszcze jakieś dodatkowe kryterium. I tym dodatkowym kryterium na przykład może być bardzo wysoki poziom obwodu pasa, czyli u mężczyzn będzie to powyżej 102, u kobiet będzie to powyżej 88, albo masz stosunek obwodu pasa do bioder powyżej 0,8, co też będzie wskazywało na otyłość. Czyli to kryterium otyłości oprócz wskaźnika BMI zostało poszerzone o jakieś dodatkowe badanie, na przykład obwodu, lub też bardzo profesjonalne, czyli taki skan DEXA, czyli po prostu promieniowanie rentgenowskie, którym można sobie zbadać poziom tkanki tłuszczowej.
Ale myślę, panie Michale, że akurat dobrym elementem w tych nowych badaniach jest to, że eksperci mówią o potrzebie personalizacji w leczeniu choroby otyłości. Że to nie jest tak, że się przychodzi do lekarza na przykład rodzinnego, lekarz patrzy i mówi, o jest pan otyły, grozi panu to, to i to. Tylko właśnie jest ta indywidualizacja, tak?
Ja mam z tym duży problem osobiście, dlatego że To podobnie jak z tym stanem przedcukrzycowym. Myślę, że to jest dobra analogia. Jeżeli zgłaszamy się do lekarza i nasz poziom glukozy wynosi 124, co oznacza, że jeszcze nie spełniamy kryterium cukrzycy, ale jesteśmy krok od niej, prawda? To wcale nie oznacza, że nasz organizm działa dobrze. To tylko oznacza tyle, że z jakichś powodów jeszcze nie spełniamy tych kryteriów, ale te zaburzenia metaboliczne na pewno już występują. I myślę, że podobnie będzie tutaj, że będziemy mieli wysoki wskaźnik BMI, będziemy mieli wysoki poziom tkanki tłuszczowej, ale nie będziemy spełniali jeszcze jakichś dodatkowych kryteriów, w związku z tym będziemy traktowali jak osoby, które nie wymagają żadnej dodatkowej diagnostyki czy też jakiegoś dodatkowego leczenia. Bo też ten podział jest taki, że jeżeli nie spełniasz tego kryterium, no to wtedy dostajesz wyłącznie jakąś tam lekcję edukacyjną, jak powinieneś się odżywiać, ale to my wszyscy wiemy. Natomiast myślę, że chodzi o to, że wtedy nie zostajesz zakwalifikowany na przykład do refinansowanego leczenia otyłości jakimiś nowymi lekami współczesnymi.
Czyli należy się tym badaniom przyglądać, ale nie bezrefleksyjnie i brać je po prostu w całości.
No tak? Właśnie, to mi się osobiście to średnio podoba. Być może w praktyce później okaże się, że to sprawdza się lepiej, ale udawanie, że nic się nie dzieje, jest po prostu błędne.
Nieuczciwe też,
i nieuczciwe,
tak?
Dlatego, że to trochę tak jak dzisiejsza medycyna traktuje chorobę otyłościową, czy też właśnie tą cukrzycę, że dopóki nie wystąpią wszystkie sygnały, czy wszystkie symptomy, to znaczy, że problemu nie ma, albo że nie należy jakoś specjalnie mu się przyglądać. A ja osobiście uważam, że z punktu widzenia jakby długowieczności i z punktu widzenia naszego zdrowia, naszej kondycji, tego jak się czujemy, my powinniśmy zacząć działać, póki te symptomy właśnie się nie pojawią, czyli uważam, że właściwie medycyna powinna skupiać się,
żeby nie dopuścić do tego stanu,
dokładnie,
prostu.
Dokładnie. Mhm. A tutaj idziemy w tą stronę, że nie zajmujemy się tym, póki nie wystąpią te wszystkie kryteria otyłości. W związku z tym pozwalamy de facto na to, żeby ta choroba zaistniała i dopiero wtedy włączamy leczenie. Mi się to osobiście nie podoba i uważam, że jakby to nie przyniesie nic dobrego, ale być może i obym się mylił.
Czyli zalecamy też włączanie zdrowego rozsądku.
Tak, zdrowy rozsądek i dbanie o siebie jest zawsze, zawsze bardzo ważne, ale też a propos może nie tyle nowej definicji otyłości, ale też naszej świadomości, że my powinniśmy jakby działać od najmłodszych lat i z jednej strony próbujemy zdefiniować tą otyłość na nowo i próbujemy patrzeć, jak ona na nas oddziałuje i kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy włączyć jakieś dodatkowe leczenie, a z drugiej strony na przykład mamy problem w tym, żeby wprowadzić do szkół lekcje edukacji zdrowotnej, prawda? I jakby jest tyle dezinformacji i tyle mylnych wiadomości na temat tego, jak powinniśmy się odżywiać, co nam szkodzi, a co nam nie szkodzi, że my, żeby po prostu działać profilaktycznie w związku z tą otyłością, żebyśmy później nie musieli o niej rozmawiać tak tutaj w radiu jako epidemii, z którą coś trzeba robić, potrzebujemy po prostu olbrzymiej świadomości i potrzebujemy wiedzy. A no trudno na przykład z dziećmi inaczej rozmawiać niż dzięki takim lekcjom o zdrowiu, które by wprowadzały ład i porządek i wiedzę i jakieś takie ciekawostki odnośnie tego, jak funkcjonujemy. Także, żeby z tą otyłością można było sobie poradzić, to myślę, że ta definicja otyłości być może jest ważna, ale musimy zacząć dużo wcześniej. Więc nie dość, że powinniśmy według mnie nie dopuszczać do powstania tej otyłości, nawet jeżeli już jest forma jej przedkliniczna, to powinniśmy zaczynać nawet dużo szybciej, wprowadzając na przykład edukację zdrowotną do szkół jako przedmiot obowiązkowy.
Ja się oczywiście pod tym podpisuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję panie Michale.
Dziękuję.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Damska, ja się z państwem rozstaję. Słyszymy się po 11 w strefie komfortu. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.